Jest 10.33, środa, ludzie i pieniądze, wydanie morskie. Będziemy nieco więcej rozmawiać o gospodarce morskiej dzisiaj. A w naszym studiu Tadeusz Kotarski, Intermarine i Wioletta Kakowska, Trójmiasto.pl. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy jednak od pewnego uniwersalnego problemu, z którym boryka się część polskich firm, ale także firm z całej Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy do czynienia z bardzo poważnym atakiem hakerskim, który dotyka dziesiątek czy nawet setek poważnych instytucji. Jak się wydaje, ten atak jest chyba poważniejszy od wszystkiego, co do tej pory było. Rzeczywiście część firm przyznaje się, że praca została zdezorganizowana. Maersk, potężny operator logistyczny, przyznaje, że część komputerów w firmie została zainfekowana. Biuro portu w Rotterdamie także skarży się na kłopoty wynikające z ataku hakerskiego. Będziemy oczywiście przez cały dzień w Radiu Gdańsk o tym mówić. Natomiast proszę Państwa, czy rzeczywiście gospodarka morska, transport, logistyka to są branże szczególnie wrażliwe, czy po prostu bardzo wyraźnie widać tutaj skutki tych hakerskich ataków?
No, nie wiem akurat, czy to są branże szczególnie wrażliwe, dlatego że być może można sobie wyobrazić, że są branże jeszcze bardziej wrażliwe niż te, o których mówimy. Natomiast z całą pewnością gospodarka morska jest w podobnym stopniu uzależniona od digitalizacji i systemów komputerowych, a tym samym narażona na ataki hakerskie, jak większość innych branż. I właściwie jest to smutna konstatacja, ale w moim przekonaniu te ataki są i będą nieuniknione w przyszłości i dość trudno będzie wyeliminować zagrożenia z nich wynikające. Natomiast jedną rzecz można zrobić na pewno, to co się zawsze robi w przypadku ryzyka, robi się tak zwany risk management, czyli to ryzyko się ogranicza. I ograniczenie tego ryzyka można sobie wyobrazić co najmniej na dwóch płaszczyznach, mianowicie aktualizacja oprogramowań antywirusowych, uczulanie pracowników, bo to błędy ludzkie prowadzą do tych zagrożeń. Oraz, co jest takim elementem bezwzględnie wymaganym, to jest tak zwany backup, czyli archiwizacja, przepraszam najmocniej, danych, które i plików, które są nam niezbędne do naszej działalności. Jeżeli tego nie robimy, to możemy się bardzo mocno zdziwić. Natomiast jeżeli to robimy, to zachwiania naszej operacji będą, nazwałbym to chwilowe czy czasowe, natomiast w dłuższej perspektywie czasu nasze dane będą mogły być odzyskiwane.
No, tutaj w tym transporcie, o którym wspomniałeś, jest to po prostu bardzo widoczne, tak? Bo jak jest jakiś wyciek danych wrażliwych, czy blokada działalności firmy, to czasami tego po prostu nie widać. Ktoś, kto jest obok, nie zauważa. Tutaj, jeżeli nagle przeładunki w porcie w Rotterdamie się wstrzymuje, no to jest to bardzo spektakularne i widoczne. Tak na marginesie powiem, całe szczęście, że Gdańsk nie padł ofiarą takiego ataku deszczu, bo spodziewamy
dzisiaj.
Się właśnie dzisiaj dużego kontenerowca w terminalu,
który
zawitał i byłoby popsuto by nam wielkie święto. Tutaj, jak pan powiedział przed chwilą, w sporej części tego typu ataki udają się, ponieważ wynika to z jakichś błędów ludzkich. Tutaj chyba mieliśmy do czynienia, o ile już wiadomo, z mailem, z załącznikiem. Więc no jak się można uchronić? Tak, teraz będziemy się pewnie wszyscy gdybać. Tutaj nawet pani premier chyba dzisiaj powołała, tak? Sztab kryzysowy, który ma się zastanowić, wyciągnąć wnioski. Dobrze, że takie rzeczy się oczywiście robi. Za każdym razem sprawdzając, jakie były przyczyny, jak to się stało, jakie bramki, jakie dziury w systemie, że taki wirus się gdzieś tam przedostał. Mam jednak wrażenie, że jest to nie do uniknięcia. Tak? Musimy się z tym liczyć, że im bardziej ten system taki globalny, im więcej jednak wszystko na łączach, w sieciach, tym więcej takich ataków jest możliwych, bo nawet choćbyśmy zatrudnili najlepszych specjalistów w tej dziedzinie, to znajdą się zawsze jeszcze lepsi hakerzy.
Tak, to jest taki wyścig zbrojeń.
Kto w danym momencie się okaże sprytniejszy i mądrzejszy. Tutaj oczywiście nie wiemy, czy to był specjalny atak, czy atak dla pieniędzy, czy atak jakiś ideologiczny. Pytanie, czy się w ogóle da to ustalić, tak? Kto za tym stał, bo w większości takich sytuacji nie udaje się tego
tutaj
ustalić.
Tutaj nieoficjalnie się mówi, że jednak, jak się wydaje, powodem czy inspiracje są po prostu bandytyzm o charakterze finansowym, czyli próba
wyłudzenia. Pojawiło się chyba w jakiejś firmie w Mielcu, gdzieś tam czytałam.
Wyłudzenia opłaty czy haraczu.
Tak, że damy ci prawda, kod, jak to odskręcić, tylko musisz nam zapłacić.
Tylko nie wiadomo, jak się płaci takiemu hakerowi,
no
czy
właśnie,
to za dwa
konto.
Tygodnie. Nie, ale nawet jak się zapłaci na konto na Kajmanach, czy za dwa tygodnie kod dezaktywujący wirusa nie przestanie działać,
no
prawda? A proszę powiedzieć, czy takie ataki hakerskie, które powtarzają się i rzeczywiście teraz ta skala wydaje się bardzo poważna, utrudnią ważne zmiany technologiczne. Rozmawialiśmy niedawno w studio Radia Gdańsk też w programie morskim o autonomicznych statkach i padła taka bardzo ciekawa teza, że z jednej strony te autonomiczne statki w zasadzie można by budować, w zasadzie to jest kwestia 5-7 lat, żeby ich bardzo przybyło, natomiast jest problem prawny, bo tak naprawdę kto ma ponosić odpowiedzialność, tak? Jak mamy kapitana, to ten. A takie ataki hakerskie pokazują, że no gdyby opanować system zarządzania takim potężnym kontenerowcem, przejąć, no jest katastrofa.
Ja myślę, że jednak i to na nasze szczęście nie da się wyeliminować czynnika ludzkiego, tak zwanego, czyli tego kapitana, kogoś, kto jednak na tym będzie czuwał i za to odpowiadał. I dobrze, tak, bo jak pokazują już w tej chwili, prawda, to życie w cyberprzestrzeni jest niedoskonałe, jest dużym polem dla popisu dla oszustów wszelkiej maści.
Z tym, że tak prowokacyjnie bym powiedział, że nie wiem, czy na nasze szczęście nie da się wyeliminować czynnika ludzkiego, bo właściwie czynnik ludzki generalnie we wszystkich rodzajach katastrof w 98% za te katastrofy odpowiada. Więc gdyby się udało wyeliminować czynnik ludzki, to źródło zagrożenia zostałoby zmniejszone.
A może nie wyeliminować,
tak, bo nikt by nie odebrał tego maila z załącznikiem.
No
tak?
Ale może po prostu dublować tą kwestię weryfikacji.
No właśnie, to jest to, co pan tu powiedział wcześniej. Backupy już, tak? Czyli zabezpieczajmy, powielajmy, w różnych miejscach chronimy te nasze
dane.
No
tak, tylko że to jest pewne podejście, nazwałbym to historyczne, może w krótszej perspektywie czasu, ale jednak ono nie będzie miało zastosowania przy statku autonomicznym, prawda, czy w jakimś środku transportu autonomicznym.
Bo ten statek autonomiczny będzie już 100 mil dalej.
No tak? Więc właśnie.
No to i będzie należał do kogoś innego, dajmy na to.
No tak, i nie wiadomo, co będzie, jaki będzie
ale to
skład
konkluzja, według mnie nie powinno nas to zagrożenie powstrzymywać od pójścia w tym kierunku. To jest według mnie kierunek nieunikniony. Digitalizacja, autonomizacja w rozwoju wszelkich dziedzin gospodarki.
A czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie, czy może w ogóle pytanie, czy założenie jest błędne, czy polskie firmy, czy nasza administracja jest bardziej narażona, czy są bardziej narażone na taki atak hakerski niż firmy gdziekolwiek indziej na świecie, czy tak naprawdę skala i globalizacja tego zjawiska jest taka, że nie ma znaczenia, czy serwer jest w Polsce, czy firma jest w Polsce, czy w Niemczech, czy w Rotterdamie. W tym przypadku.
No im bardziej będą bogatsze i atrakcyjne nasze firmy, tym częściej będzie dochodziło do takich ataków.
Czyli nie chyba kwestia będzie geografii,
tylko atrakcyjności.
Nie, że należy być biednymi.
Tak.
Mało znaczącym.
Oczywiście,
prawda?
Ale tu musimy się z tym liczyć. Chyba nie ma takich zabezpieczeń. No zobaczcie państwo, jakie brandy, jakie marki tutaj padły przy tej okazji. No Maersk, no nie można powiedzieć, żeby Maersk, tak potężny armator, się nie zabezpieczył. A też no pytanie oczywiście teraz, jakie co się takie naprawdę wydarzyło, bo może oni tylko ogłosili, że padli ofiarą ataku, ale może to spustoszenie nie jest jakoś tak znaczne.
Tak, dokładnie.
No oczywiście im bogatsza firma, im lepiej zabezpieczona, to te straty pewnie są zminimalizowane.
No przypomnijmy, że kilka lat temu w grupie Sony jedna ze spółek tej grupy straciła dane i to były dane bardzo wrażliwe, bo między innymi numery kart kredytowych kilkuset tysięcy klientów i to no, najwyższy poziom technologiczny można by powiedzieć, a jednak nie do końca...
Mówię, ta fantazja tych cyberprzestępców już sięga dalej. Jeszcze niedawno głównie napadano, czy tam rabowano, czy komplikowano działalność instytucji finansowych. W tej chwili, jak widać, można nawet firmę w Mielcu zaatakować.
To prawda, a pan Jacek napisał do nas na naszego radiowego SMS-a 603-06-06-06. No a co by było, gdyby nastąpił taki atak na sieć autonomicznych samochodów? Rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, co by się na drogach działo. Te korki, które mamy na co dzień, to chyba by się zwielokrotniły.
Korki to jeszcze pół biedy, a jakieś ofiary
wypadki
na drodze,
tak,
to już by było dużo gorzej.
No więc wierzymy w autonomiczne rozwiązania, ale póki co ludzie też są poprawni i przypomnijmy, że w naszej dyskusji nie uczestniczą syntezatory mowy Iwona, tylko Tadeusz Kotarski z firmy Intermarine i Violeta Kakowska z Trójmiasto.pl. No ale myślę, że jeszcze perspektywy są długie.
Komputera, które będą pisały proste podstawowe teksty za dziennikarzy, więc...
To prawda, aczkolwiek jestem przekonany, że pewne tezy publicystyczne, takie jak między innymi państwo wygłaszacie, no, komputer tego nie napisze.
No, mam nadzieję, że felietonistów nie zastąpi.
Natomiast proste porównanie danych makroekonomicznych czy finansowych, absolutnie tak, bo to jest...
No takie próby już były, to nie jest...
To nawet nie próby, to się czasami dzieje. Ale póki jeszcze my komentujemy jak najbardziej na żywo... Taka gigantomania w trójmiejskich portach, ale pozytywnie rozumiana. Ogromny wycieczkowiec w sobotę w Gdyni, a dzisiaj największy kontenerowiec, jaki do tej pory był obsługiwany w polskich portach. OCL Hong Kong koło południa ma się pojawić na redzie przed DCT w Gdańsku. To tak naprawdę, jeżeli te statki coraz większe wybierają polskie porty, to świadczy dobrze o polskich portach, o całej polskiej gospodarce i czy tak jesteśmy skazani na tak ogromne statki?
No, ta gigantomania nie bierze się znikąd. Ona wynika z dwóch elementów rynkowych, mianowicie z popytu na usługi, które ona zaspokaja. To dotyczy segmentu turystyki morskiej, prawda, który jest jedynym właściwie poważnie rozwijającym się segmentem żeglugi w obecnych czasach. Natomiast w przypadku żeglugi kontenerowej wchodzi w grę coś, co się nazywa się ekonomią skali. Tutaj, żeby osiągnąć konkurencyjność, armatorzy idą w budowanie coraz to większych jednostek, osiągając przez to mniejszy narzut kosztów stałych na jeden kontener. I dlatego
ten jeden kontener jest tańszy.
Przewóz jednego kontenera jest tańszy, ale szefowie tych wielkich spółek żeglugowych jasno powiedzieli już kilka lat temu, że ograniczeniem dla tego typu jednostek są dwie rzeczy. Jedna to jest infrastruktura dostępowa od strony morza i tutaj Gdańsk właściwie w mojej ocenie nie powinien się specjalnie obawiać, prawda? Dlatego, że to ma w sensie głębokości i szybkości obsługi, bo szybkość obsługi statku w porcie jest rzeczą też niezwykle istotną. To mamy zagwarantowane. Natomiast drugim elementem, który jest o wiele bardziej skomplikowany, to jest odwóz tej ogromnej masy ładunków z portu.
Czyli styk portu z zapleczem.
Jeżeli nie opanujemy sprawnego, a jednocześnie atrakcyjnego kosztowo odwozu tych ładunków, które pojawiają się u nas w porcie, to odbiorcy zaczną patrzeć na to, no tak, tu jest długo, tu jest drogo, będą szukali innych dróg przewozu, pomimo to, że Gdańsk jest miejscem bardzo dla nich atrakcyjnych. Natomiast odwrotnie, jeżeli zbudujemy odpowiednią sieć kolejową i terminale z bocznicami, które pozwolą formować pociągi, składy pociągów 600-metrowe, potem może 750-metrowe do określonych destynacji i robić to stosunkowo tanio, to przekona odbiorców, żeby tu jeszcze więcej tych statków przychodziło.
Przypomnijmy, statek, który wpływa dzisiaj, OOCL Hong Kong, ponad 20 tysięcy kontenerów takich, tych najmniejszych 20-stopowych może się na tym statku zmieścić.
To jak pan powiedział przed chwilą, no jest taka tendencja na rynku, że teraz armatorzy łączą siły, tworzą te alianse i te alianse pływają na coraz większych statkach. Ten, który dzisiaj przypłynie, no na pewno jest to jakaś atrakcja turystyczna i dla mieszkańców Trójmiasta i dla przejezdnych. Zobaczenie takiego kolosa, bo to jest chyba jeden z trzech największych, tak? Pierwsza trójka na świecie.
Wchodząc pani w słowo, to jest akurat w tym momencie największy. To się zmienia z miesiąca na miesiąc, tak, ale tak. Ten jest akurat w tym momencie największy. O największej pojemności.
Pojemności. Z tym, że nie jest na przykład najdłuższy tam, bo tam się o metr...
Czy no one się wszystkie w granicach tak. 400 metrów mieszczą. Żaden według mojej wiedzy dokładnie. 400 metrów nie przekracza.
W każdym razie jest to duża atrakcja. On jest też nowiutki, bo chyba w kwietniu się był zwodowany i oddany, w kwietniu oddany armatorowi, więc to też jest duża atrakcja, żeby, nie wiem, czy zrobić zdjęcie, czy zobaczyć. A czy to oczywiście, no, cieszymy się na pewno, że na tym nowym rynku, gdzie są te alianse i pływają coraz większe statki, mamy taki port w Gdańsku i mamy taki terminal, który się rozbudował dość znacznie, który jest w stanie tak duże jednostki obsługiwać. Tak. No to jest to coś, co nam się udało, bo wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom, tak, rynku i jesteśmy już jakby w tej materii gotowi.
Nie zostaliśmy z tyłu.
Tak, nie zostaliśmy z tyłu. To, co pan powiedział przed chwilą, oczywiście na pewno teraz trzeba jeszcze dołożyć jeszcze większych starań, żeby udrożnić ten przejazd kontenerów w kolejnych kierunkach, tak? No bo to, że one trafią do Gdańska, to nie znaczy, że tu się kończy ich droga. A co do tej gigantomanii, no nie wiem, mnie to cieszy, jak przypływają do nas duże wycieczkowce.
Tutaj tak. To jest pozytywny wydźwięk
tak,
tego słowa.
No, tu nie, może to jest takie trochę amerykańskie, tak? Znane nam gdzieś tam z filmów, że największe buildingi, największe...
Pływające.
Ale są nawet te wycieczkowce. Jest to też kolejna dziedzina, kolejna branża, która akurat dobrze, że też jesteśmy na tej mapie, ponieważ ona też przeżywa akurat
dobre czasy. Akurat.
Tak, swoje dobre czasy. Buduje się dalej te wycieczkowce. Chyba, nie wiem, tam według szacunków na ten rok organizacji zrzeszających tych armatorów, wycieczkowców 22 miliony ludzi ma.
Tak, ogromna liczba.
W tym roku korzystać z tej formy wypoczynku. Dobrze, że jesteśmy na mapie, jeżeli chodzi o zawinięcia, bo i to dobrze wygląda w Gdańsku. W Gdańsku w tym roku jest dużo więcej zawinięć. Wprawdzie tam są dużo mniejsze jednostki, wpływają, ale też jest dużo więcej zawinięć niż wokół biegu, chyba nawet o drugie tyle niż w
No tak, ale
wcześniej.
Na przykład z Rygą czy Sztokholmem nadal nie możemy
No tak, ale to tak już jest lepiej niż było ostatnio. Gdynia no, dalej wiedzie prym, jeżeli chodzi o
gabaryty.
Trójmiasto, o gabaryty. No bo tam wpływają duże jednostki, no ten ostatni to nie wiem, 325 metrów, chyba 5,5 tysiąca pasażerów.
A proszę powiedzieć, jeżeli mówimy, że to jest pozytywnie rozumiana gigantomania, szczególnie w przypadku tego kontenerowca, który przypływa dzisiaj do DCT, jak państwo sądzicie, to jest, bo sukces ma zawsze wielu ojców, więc trochę podzielmy te kieliszki szampana. Czy to jest sukces przede wszystkim operatora, czy to jest sukces całego portu, w tym zarządu portu, czyli jakby podmiotu publicznego, czy to jest sukces także polskiej gospodarki, czy to tak naprawdę ktoś z tych dużych aliansów żeglugowych siada z kalkulatorem i liczy, no to do Gdańska będzie się bardziej opłacało, bo do Petersburga na przykład w styczniu nie zawiniemy, bo tam może zamarzać. Tak naprawdę to jest zbieg pewnych pozytywnych, ale jednak przypadków, czy to jest jednak efekt pewnej świadomej działalności?
No, właściwie truizmem byłoby powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, że jakieś duże przedsięwzięcie się udało z jakiegoś jednego powodu, tak? Jeżeli mówimy o DCT, to należy podziwiać na pewno jedną rzecz, czyli swego rodzaju wizjonerstwo twórców tego terminalu.
Konsekwencje, prawda?
Tak, dlatego, że w tamtych czasach, pamiętam je doskonale, bo myśmy zresztą wtedy prowadzili jedyny w Gdańsku, gdański terminal kontenerowy, który
w porcie wewnętrznym.
Szczytowej, myśmy go stworzyli, prowadzili, on w szczytowym swoim okresie 100 tysięcy TEU przeładowywał, tak? I ci panowie tworzący DCT spotykali się z nami, rozmawialiśmy i tak dalej, ale powiem tutaj szczerze w tej chwili, jak na spowiedzi, że mało kto, nie będę wymieniał teraz firm ani ludzi, z którym rozmawiam, mało kto wierzył w sukces tego przedsięwzięcia, naprawdę. A oni byli przekonani co do tego, z pełną determinacją to stworzyli i im się udało. Udało im się z wielu powodów, między innymi z takiego banalnego powodu, że wzrosła cena ropy naftowej i nastąpił okres tak zwanego slow steamingu, tak? Czyli armatorzy zdecydowali nie pływać 22 węzły, jak mają zapisane ich maszyny, tylko pływać 18. I w związku z tym nastąpiła nadpodaż tonażu, więc co zrobić? Skierować je do tak zwanych outportów. Jednym z nich jest Gdańsk, który akurat przypadkowo, w cudzysłowie, jest gotowy, tak? No i te statki zaczęły tutaj zachodzić. Być może gdyby tej ceny ropy nie było i nie byłoby tej akcji, to być może tak prędko by nie zaczęły zachodzić. Ale zaczęły zachodzić, i nastąpił efekt kuli śnieżnej, prawda? Jak zaczęły zachodzić, się okazało, że są sprawnie obsługiwane, że jest co tutaj wozić i tak dalej. Potem polityka Rosji.
Potem sankcje wobec Rosji.
No, potem sankcje i to wszystko tworzy, że tak powiem, sytuację, w której akurat sukces Gdańska ma miejsce. Ja tutaj nie chcę oczywiście odbierać, broń Boże, wręcz przeciwnie, zasług Gdańsk, portowi Gdańsk, prawda, operatorowi terminalu DCT i tak dalej, ich wysiłki, przecież oni muszą dbać o to, żeby ci armatorzy byli zadowoleni, prawda, i klienci ich terminalu. I to robią i w związku z tym DCT się rozwija.
No ale też gdyby nie, na pewno, gdyby nie taka jakaś determinacja i wizja władz portu, ale też władz państwa w tych ułatwieniach, bo nie wiem, przypomnij, chyba nie wiem, 2 lata temu, tak, czy już wprowadzono
3 lata temu.
Ułatwienia.
Port 24, tak zwana akcja.
Ułatwienia, które jakby skracają ten okres, ten czas tych papierologii przy wpłynięciach tych jednostek, gdzie usprawniają tą pracę służb, które wszystkie muszą skontrolować te statki. Gdyby to się też nie udało zrobić, to pewnie nie wiadomo, jaka infrastruktura dogodna i cenowa też nie sprowokowałaby armatorów do spojrzenia przychylnym okiem na Gdańsk. Więc tutaj na pewno jest to składowa wizja tych ludzi, którzy chcieli tutaj zobaczyć w Gdańsku ten potencjał, plus potem jakby współpraca na każdym polu, czy samorządu, czy państwa, czy portu, czy właśnie tych inwestorów. To jest składowa wielu.
Ja cieszę się, że pani mi wspomniała o tej miękkiej stronie biznesu, czyli obsługi cyfryzacyjnej, o w ten sposób powiem. Dlatego, że my traktujemy ją jak gdyby lekko po macoszemu. Coś tam się udało, natomiast jednak nie udało się włączyć Polski do, po pierwsze stworzyć w Polsce czegoś, co się nazywa spójnym systemem Port Community System. Tak? Gdyby to istniało u nas i byłoby potem włączone do systemów europejskich, to by to jeszcze bardziej skróciło procedury, zmniejszyło koszty. My nie tylko musimy inwestować w twardą infrastrukturę, żeby robić się bardziej konkurencyjnym. My powinniśmy pamiętać równie, a nawet jeszcze może bardziej, o tego typu rozwiązania. I o to należałoby apelować. Są ludzie poświęcający temu całą energię. Nie będę tutaj w tej chwili wchodził w szczegóły, ale tym niemniej jednak ten proces idzie dość wolno.
Teraz oczywiście my się cieszymy z kolejnych dużych kontenerowców, ale teraz to jest ten czas i to oczywiście władze innych terminali robią, żeby się zastanowić, co w tej sytuacji z mniejszymi terminalami kontenerowymi. Tak? Tutaj Gdańsk podjął decyzję o tym, żeby jednak wzmocnić pozycję portu wewnętrznego. Gdyńskie terminale 2 też już się zastanawiają, co, jak się znaleźć na tym rynku tych mniejszych jednostek.
I czekają na obrotnicę.
I czekają na obrotnicę. Tutaj no, też kolejne światełko w tunelu, już jest wykonawca wybrany. Jeżeli nie zostanie on tutaj oprotestowany, to jest szansa, że ta obrotnica będzie już funkcjonować na początku przyszłego roku.
No więc
Jednej strony cieszymy się z tych kolosów, z drugiej strony patrzymy cały czas na to, co się dzieje po sąsiedzku.
No i trzeba będzie się przyglądać temu, co się dzieje w Gdyni, dlatego że rzeczywiście to jest kwestia tak naprawdę, czy te terminale, oba gdyńskie terminale będą miały szanse rozwojowe, czy jednak pozostaną w jakiejś tam drobnej.
A tam też jest potrzebna pomoc państwa, bo to są wielkie inwestycje.
I w sferze kolejowej w Gdyni też jest bardzo dużo do zrobienia. Ja dziękuję państwu serdecznie. Przypomnę, dzisiaj gościli Studio Radia Gdańsk Wioleta Kakowska-Mering z portalu trójmiasto.pl i Tadeusz Kotarski, Intermarine. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję bardzo.